Witam w studiu pierwszych gości. Ewa Glińska i Witold Barszcz z Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji Kamień Milowy. Dobry wieczór.
Dobry
Witamy
wieczór.
Witamy serdecznie.
No to co, muszę zacząć od tego, skąd właściwie fundacja się wzięła.
Tak naprawdę fundacja wzięła się stąd, że od wielu, wielu lat prowadziliśmy placówkę rehabilitacyjną, poradnię rehabilitacyjną, w której leczymy i dzieci, i dorosłych, ale ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od wieku zerowego. Stąd nazwa Kamień Milowy, która to nazwa jest terminem medycznym i oznacza, że w swoim pierwszym okresie rozwoju dzieci mają poszczególne etapy, których nie wolno im pominąć. I teraz, małe dziecko oczywiście nie mówi, co mu jest, tak? W związku z czym to lekarze i grupa lekarzy musi podczas badania pokazać, czy to dziecko rozwija się prawidłowo, czy też ma jakieś problemy. I teraz, jeżeli ma jakieś problemy, to jak te problemy szybko usunąć, po to, żeby nie minąć tych kolejnych kamieni, żeby ten rozwój następował prawidłowo.
No, ale... podobno mówi się też na to skoki rozwojowe, to znaczy są te momenty, w których tak, dziecko nabiera umiejętności.
Dokładnie tak, że dziecko nabiera coraz to nowych możliwości, prawda? Coraz to nowych sprawności i chodzi o to, żeby żadnej z nich nie pominąć. Natomiast ja chcę powiedzieć, że podczas tej działalności my, lekarz lecząc, wypisuje receptę, podaje terapię, no i dziecko idzie do domu i tak naprawdę zostaje sam, tak, ze swoim problemem. Więc myśmy dostrzegli, że lecząc te dzieci, że również rodzice tych dzieci mają problem, tak? W związku z czym tak naprawdę jak jest chore dziecko, to chora jest i cała rodzina. I teraz co zrobić, żeby oprócz tego, że pomagamy tym dzieciom, wspomóc rodzinę? Otóż przy tych bardziej ciężkich przypadkach choroby rodzice zajmują się tymi dziećmi 24 godziny na dobę. W związku z czym myśmy pomyśleli, że zrobimy fundację. W tej fundacji zrobimy przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych i damy tym rodzicom 10 godzin dziennie spokoju, który mogą wykorzystać we własnym zakresie. Czy to na pracę zawodową, czy to na zajęcie się innymi problemami rodzinnymi, czy też może na dokończenie własnych studiów, nauki, czy zajęcia się hobby.
Tak.
10 godzin dziennie to jest bardzo dużo.
Bardzo
sobie
dużo.
Myślę, że rodzice mało mogliby tego, nie wiedzieć, co zrobić.
No więc właśnie, mało tego, w normalnym państwowym przedszkolu rodzice płacą, nie płacą za 5 godzin pensum, tak? Za wszystko inne płacą. U nas za te 10 godzin rodzice nie płacą nic. Dlaczego? No właśnie na tym polega ta pomoc, że lecząc dziecko, leczymy rodzinę, a jednocześnie ta rodzina wraca do społeczeństwa, podejmując normalnie pracę, tak? I czuje, że nie jest sama w tych problemach, które ją otaczają z zewnątrz, prawda? No i teraz na bazie tego naszego zmysłu, że próbujmy pomóc nie tylko dzieciom, ale również rodzinie, pani prezes fundacji wymyśla coraz to nowe programy, które oprócz tego, że wspomagają dzieci, no to właśnie mają tą zbawienną cechę, że wspomagają również rodziny i otoczenie. Bo mówimy też o trochę szerszym rozmiarze, bo leczymy również dzieci w szkołach, robimy badania przesiewowe, ale robiąc te badania uczymy również nauczycieli, jak się zachowywać ergonomicznie, jakie są wady postawy, jak im zapobiegać, etc., etc. I myślę, że bliżej to przytoczy pani prezes, bo rzeczywiście tych działań jest dosyć sporo.
To ja zapytam od razu o rodziców. Jakie są po pierwsze ich oczekiwania co do tego czasu, który im dajecie, a po drugie, jakie są ich reakcje na to, że ktoś im daje wolny czas?
Reakcje są bardzo, bardzo różnorodne i tak naprawdę również możemy zaobserwować pewne etapy, tak, w tychże reakcjach, ponieważ, tak jak powiedział pan Witold Barszcz przed sekundą, sytuacja, w której rodzic jest 24 godziny w zasadzie w roli opiekuna swojego dziecka, na przykład dotkniętego niepełnosprawnością, wyzwala takie połączenie i tak zwaną taką pępowinę, którą bardzo ciężko jest nam, że tak powiem, odciąć tak już natychmiast. I wygląda na to w ten sposób, że kiedy my dajemy możliwość oddania pod naszą opiekę dziecka na 10 godzin czasu, to bardzo często to rodzic ma większy problem z tym, żeby być rozdzielonym z tym dzieckiem podczas właśnie tych 10 godzin, aniżeli samo dziecko.
No, bo ponieważ... po pierwsze dziecko sobie nie poradzi, po drugie ja jestem tak, okropnym rodzicem, że zestawiam
tak,
swoje dziecko.
Tu, ojejku,
i jeszcze jedno, nie wiadomo, czy ta placówka, do której chcę oddać to dziecko, spełnia wszystkie te moje oczekiwania, które ja bym załatwiła w domu sama.
Tak, i ja tutaj w tym miejscu muszę powiedzieć, że tak naprawdę te działania nie są, nie byłyby możliwe, gdyby nie to, że nasza fundacja, kadra naszego przedszkola jest kadrą, która prowadzi dialog otwarty z rodzicami. My nawzajem mówimy sobie o pewnych obawach, tak, o pewnych oczekiwaniach i wychodzimy sobie naprzeciw. I tak właśnie mamy kilka takich przypadków, gdzie wprowadzaliśmy powolutku to rozdzielenie rodzica od dziecka etapami i w tym momencie, kiedy na przykład zaczynaliśmy, że na przykład mama dziewczynki jednej z takich naszych pierwszych podopiecznych, naszego przedszkola, no faktycznie obawiała się zostawić ją chociażby na godzinkę w naszej placówce, tak, była cały czas obecna na terenie, czyli w pokoju nauczycielskim albo po prostu pod pokojem dydaktycznym, tak, oczekując na jakieś dźwięki niepokoju ze strony swojego dziecka, gotowa do każdej reakcji na po prostu, gdy tylko by zasłyszała takowe. Już w tym momencie zostawia dziewczynkę u nas na całe 10 godzin i wypowiada się w ten sposób, że gdybyśmy byli, nie wiem, na Księżycu, to również by za nami po prostu podążała w tą stronę i że jest bardzo, bardzo szczęśliwa, tak, że sama się łapie na tym, że wykonując codzienne czynności, typu zakupy na przykład w sklepie, odwraca się i szuka swojego dziecka, tak, bo jest tak po prostu przyzwyczajona do tego, natomiast tak mówi, Boże, odkrywa nowe w sobie pokłady tak naprawdę energii, którą może zupełnie ukierunkować na czy pracę twórczą, czy dodatkowe kształcenie się, mając ten spokój, że dziecko jest zaopiekowane, ale to wszystko nie dzieje się natychmiast. My dużo, tak jak mówię, rozmawiamy ze sobą i razem my dostajemy bardzo dużo informacji na temat dziecka od naszych opiekunów, tych podopiecznych, ale tak samo z drugiej strony też dajemy takie wskazówki, co możemy robić, bo my musimy zagospodarować emocje i tą przestrzeń, którą całkowicie wypełniało dziecko, zupełnie czymś innym, tak? Także to jest wchodzenie w nowe role.
Proszę powiedzieć, czy pani zdaniem ten problem wynika z jakiegoś braku dojrzałości naszego społeczeństwa? To znaczy, domyślam się, że gdyby było pewną normą, że również dziecko niepełnosprawne idzie zwykłym trybem do przedszkola, potem do szkoły i jest zaopiekowane, tak jak inne zdrowe dzieci, to pewnie nie wiązałoby się to z taką barierą w samych rodzicach.
To znaczy, ja myślę, że sam taki szok tak naprawdę w momencie, kiedy się znajdujemy w sytuacji kryzysowej, a bez wątpienia uważam, że taką sytuacją jest zdiagnozowanie niepełnosprawności u swojego dziecka i sam tak naprawdę szum informacyjny i chaos, jaki można odczuwać wówczas, chcąc się dowiedzieć, każdy rodzic chce dla swojego dziecka wszystkiego jak najlepszego, w jak największych ilościach, prawda? Chce zaopiekować i pielęgnować jego potrzeby i wspierać go w rozwoju. I tak naprawdę w momencie, kiedy się dowiaduje o chorobie dziecka, z którą wie, że to dziecko będzie musiało żyć całe swoje życie, uczy się tak naprawdę sposobów funkcjonowania. I ja myślę, że tutaj jakby ten temat jest wielopoziomowy i tak naprawdę tutaj kwestia jest, raz, tak jak powiedziałam, chaosu informacyjnego, bo zanim my się dowiemy, gdzie możemy uzyskać wsparcie, prawda, czy w postaci refundacji kosztów leczenia, które nie wszystkie świadczenia są realizowane w ramach podstawowych pakietów i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o placówkach, które faktycznie działają według innowacyjnych metod i wprowadzają metody specjalistyczne do rehabilitacji i opieki nad dziećmi, gdzie na przykład uzyskają informacje, do jakich placówek edukacyjnych, oświatowych mogą oddać swoje dziecko właśnie, aby jak najbardziej realizować włączenie społeczne, a nie wykluczenie społeczne, ale to są takie jakby tematy, które faktycznie no, w momencie, kiedy znajdziemy się w danej sytuacji, pozyskujemy coraz więcej informacji. Niestety, no, wiadomym jest, że też decydujące o tym, co jesteśmy w stanie zrobić i w jakim tempie tak naprawdę czynnik ludzki odgrywa wielką rolę. Wystarczy, że spotkamy osobę mniej życzliwą, czy mniej tolerancyjną, dla której jakby kwestie, w których się porusza, no, typu nawet udzielenie informacji podstawowej, prawda, na temat zakresów i możliwości udzielenia pomocy i wsparcia takiemu dziecku, po prostu powie w sposób niepogłębiony, bez empatii, bo profesji codzienna na przykład praca, a dla tej osoby, która się znajduje w takiej sytuacji, kiedy mierzy się z diagnozą u swojego dziecka, która też często następuje etapami i jest
ważne
uzupełniana...
trafić na dobrego człowieka.
Dokładnie, na osobę ciepłą, która faktycznie no, zda sobie sprawę i ma to przełożenie perspektywy, że to jest szok i tak naprawdę umiejętność zapamiętywania i nawet umiejętności komunikacyjne w sytuacji stresowej są ograniczone, prawda? I też selekcjonujemy informacje, więc nie wszystko na raz jesteśmy gdzieś tam w stanie przyswoić i przetransponować, aby z tego skorzystać.
Za chwilę porozmawiamy o konkretnych działaniach podejmowanych przez Łódzką Fundację Rehabilitacji Kamień Milowy. Dla Państwa teraz odrobina muzyki.